Dzień dobry jeszcze raz Państwu. W tej chwili przechodzimy do części związanej z instytucjami, które są w jakiś sposób bezpośrednio związane z ochroną zabytków i z możliwościami uzyskania jakiegokolwiek informacji, dotacji i innych rzeczy związanych z ochroną zabytków. Aczkolwiek pewne rzeczy już wczoraj też padły, nawet łącznie z dofinansowaniami, co Państwo żeście słyszeli. Ja reprezentuję Narodowy Instytut Dziedzictwa i w zasadzie w sensie organizacyjnym jest to instytucja bezpośrednio podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zadaniem podstawowym takie trzy cele to jest przede wszystkim gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach. Czyli tak jak jestem dzisiaj, to też w jakiś sposób przekazując informacje o tych zabytkach upowszechniamy. Drugi element to jest przygotowywanie czy opracowywanie wytycznych czy wzorcowych opracowań o charakterze strategicznym dla ochrony i opieki nad zabytkami. Jeżeli ktoś z Państwa miał do czynienia z programami gminnymi opieki nad zabytkami albo pracował przy opracowywaniu tych programów, tam były pewne wytyczne, pewne poradniki właśnie przygotowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. I trzeci element jest związany z kształtowaniem pozytywnego nastawienia do zastanego dziedzictwa kulturowego, bo przetrwa zarówno to, o ile dobrze byłoby, gdyby przetrwało wszystko, co jest prawnie chronione, ale przetrwa również to, co zostanie uznane za wartościowe i społecznie zaakceptowane. Bo jeżeli nie będzie społecznej akceptacji, to dziedzictwo prawnie na przykład niechronione też nie przetrwa. Poczekamy chwileczkę na prezentację. Jestem w tym gronie, ona się ładuje jeszcze. W zasadzie się troszeczkę czuję jak w Sejmie, jak poseł sprawozdawca. Ponieważ projekt, o którym szybciutko Państwu postaram się opowiedzieć, został zrealizowany przy współpracy trzech instytucji. I jest realizowany, tu mam podpowiedź. I te instytucje wydawać by się mogło diametralnie różnie związane i umocowane, czyli Narodowy Instytut Dziedzictwa, dobrze, otworzy się, Narodowy Instytut Dziedzictwa, czyli instytucja państwowa byśmy powiedzieli, Biuro Dokumentacji Zabytków, czyli instytucja samorządowa i Kuria Koszalińsko-Kołobrzeska, strona kościelna. Czyli zawarcie takiego trójprzymierza przy sposobie realizacji pewnego projektu z góry też jak gdyby wyznacza kierunek, o czym wczoraj nawet żeśmy troszeczkę rozmawiali, współpracy różnych instytucji, żeby doprowadzić do celu pewien projekt. Natomiast oczywiście całą procedurę żeśmy zrealizowali od porozumienia, listu intencyjnego, porozumienia, o właśnie, widzicie Państwo logo wszystkich trzech instytucji, czyli od listu intencyjnego. Oczywiście pewne sprawy związane z tym tematem wyszły w trakcie licznych spotkań i głównym celem było jak gdyby stworzenie warunków do poprawy technicznego obiektów zabytkowych, ich zabytkowego wyposażenia, ugruntowanie stanu wiedzy o tym zastanym dziedzictwie, no i promocja. To samo się znalazło później w porozumieniu i proszę Państwa, tym tematem żeśmy się ograniczyli w ramach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Ona jest w obrębie trzech województw, czyli praca naszych kolegów z innych oddziałów Narodowego Instytutu Dziedzictwa, czyli z Wielkopolski i z Pomorskiego. Tym projektem objęto 97 kościołów zgodnie z sentencją wpisu do rejestru zabytków, aczkolwiek dwa zostały źle wpisane, więc tych obiektów jest mniej. I to sposób rozmieszczenia, gdzie mamy do czynienia z tymi kościołami ryglowymi w poszczególnych dekanatach w województwie obecnie wielkopolskim, pomorskim i tutaj w województwie zachodniopomorskim. Ten projekt został w dużej części już zrealizowany, od rozpoznania terenowego, promocję projektu poprzez konferencję, no dzisiaj też jesteśmy na konferencji, przygotowanie wystawy posterowej, działania edukacyjne. Wczoraj Państwu pokazywaliśmy w ramach Biura Dokumentacji Zabytku pewne działanie z dziećmi, gdzie one rysowały rzeczy czy dopowiadały rzeczy związane z kościołami ryglowymi. To jest też taki temat do zainteresowania i też nad tym pracujemy, na przykład na zajęciach z lekcji religii, gdzie można byłoby wpleść takie elementy związane właśnie z dziedzictwem kulturowym. Tak, ale to nie będę wyprzedzał. Jest też element najważniejszy, a to na końcu szybciutko powiem, a tylko teraz zasygnalizuję, czyli powstał praktyczny podręcznik dla księży, administratorów obiektów zabytkowych, tu w przypadku kościołów, do omawiający sposób i wartość tych obiektów, ale też sposób remontowania, konserwowania i dopytywania się o rzeczy związane z finansowaniem. On powstał na razie w wersji skryptu i został skonsultowany z proboszczami i administratorami, a w tej chwili jest opracowywany w wersji drukowanej podręcznik. Czeka nas jeszcze cykl spotkań roboczych z księżmi, żeby pewne rzeczy na bieżąco jeszcze przekazać. Żeby tak zobrazować Państwu skalę i wartość tego zespołu, ponieważ jednym z elementów jest promocja. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli dołożymy do tych prawie 100 obiektów po stronie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i dodamy podobną liczbę, troszeczkę mniej w ramach diecezji szczecińskiej, to mamy zespół, który ma wartość taką, którą warto jak gdyby promować na arenie krajowej jako element dziedzictwa kulturowego, a nawet w dalekich naszych planach jako pomnik historii. Kilka takich rzeczy związanych z tym zespołem. To są nie tylko kościoły wpisane do rejestru zabytków, tak jak tutaj sama sentencja mówi, ale także kościoły z otoczeniem, czyli cokolwiek dzieje się w otoczeniu też wymaga pewnych uzgodnień natury konserwatorskiej, czy z wystrojem, czy i otoczenie, i wystrój jest w ramach tego wpisu do rejestru zabytków. Oczywiście zrobiliśmy wszelkie możliwe analizy związane z chronologią, tutaj akurat najcenniejsze obiekty o metryce XV-wiecznej, przepiękny kościół niedaleko tutaj położony, który ma szatę ceglaną, natomiast jego wewnętrzna konstrukcja ryglowa właśnie jest tego okresu, jak tam Państwo widzicie. Czy grupa kościołów XVII-wiecznych, tutaj wymienionych, ja szybciutko przelecę, bo dzisiaj mamy krótkie wystąpienia, więc nie będziemy robić szczegółowych analiz, ale pokazuje jak gdyby wartość tego zespołu i możliwości, które w tej chwili zostały jak gdyby stworzone do wszelkiego rodzaju opracowywania rzeczy związanych z tymi obiektami w oparciu o powstałe już bazy danych. One są bardzo szczegółowe, wypełnione w postaci ankiet, które myśmy w terenie zrobili i wszystko zostało w wersji elektronicznej zebrane. Jest możliwość na bieżąco jak gdyby sięgania do tego zasobu wiedzy. I szybko inny typ kościołów XVIII-wiecznych, jest to największa grupa kościołów z pełnym datowaniem, z kwerendami historycznymi. Z góry też widać stan zachowania, co było jednym z elementów, na które żeśmy zwracali uwagę. Kościoły XIX-wieczne. Akurat te dwa, które Państwo widzicie, są w tej chwili świeżo po remontach. Znaczy to nie my żeśmy sprawili, ale też jak gdyby mówienie o tych obiektach i wskazywanie potrzeb jest bardzo ważne. Oczywiście były też inne elementy związane z tym, żeby pokazać, jak te obiekty ewoluowały, jakie elementy się pojawiały nowe w postaci wieży, rozbudów tych kościołów ryglowych. Czy ten kościół, który jest obiektem trzyfazowym, od najstarszej części późnośredniowiecznej poprzez tę część ryglową, a kończąc na elemencie z końca XIX wieku. Czy przybudówki, czy przemurówki, które dotyczyły ścian, czy nowo dostawionych wieży, czy kościoły zrekonstruowane po 1945 roku w wyniku zdarzeń losowych, czy na bieżąco remontowane, czy kościoły w tej chwili remontowane. No i też takie obiekty, które praktycznie, myśmy powiedzieli, utraciły wartości zabytkowe w wyniku całkowitego przemurowania, natomiast zachowały historyczną bryłę i ogólny wystrój elewacji. Oczywiście można to w różny sposób, ja to szybciutko przelecę, mówiąc brzydko, sortować, czy wydobywać pewne informacje o tym zasobie. Odnośnie samego kościoła, elementów wokół kościoła, tu akurat wieże mamy, przybudówek, form, które powstały. Również żeśmy zwracali na wystrój wnętrza, czyli ten element harmonijny na ile, który posłuży później w tym poradniku do wskazywania, w jaki sposób dbać o to, żeby nie doprowadzić do pogorszenia stanu technicznego. Tutaj dla zobrazowania, ja cały czas jak gdyby pokazuję ten zasób, jak gdyby promując też wartość tego elementu. To, co wczoraj padało bardzo często, ten obszar Polski północno-zachodni postrzegamy jako krainę w kratę, a Kościół, będący dominantą na wsi, jest najbardziej, najlepiej postrzeganym elementem. I w króciutkim podsumowaniu, chociaż jeszcze nie całkowitym, jaka jest ich wartość? No to są kościoły wszystkie prawie wpisane do rejestru zabytku. Są użytkowane praktycznie w całości na cele kultowe, za wyjątkiem trzech obiektów. Zachowały w większości oryginalne formy architektoniczne. Kościoły są z licznym i zabytkowym wyposażeniem, a także to, co mówiłem przed chwileczką, są swoistymi dominantami w ramach układów wiejskich. Ale też żeśmy zwracali uwagę na stan zachowania i potrzeby, które z tego wynikają. Rzeczy konstrukcyjne wymagają niestety już poważnych nakładów finansowych, ale także prostej wiedzy dotyczącej sposobu konserwowania tego typu obiektów. To jest stan, który jak gdyby wymaga, jak Państwo widzicie, no, dość pilnych działań. Ale są też pewne elementy, no nawet tam na dole, jak zwrócimy uwagę, no brakuje jakiejś jednej czy dwóch dachówek. Na dobrą sprawę nie potrzeba czekać na konserwatora, żeby on przyszedł, dał zalecenia. No w którymś momencie wystarczyłoby tam akurat coś tam załatać. Czy sprawy bezpieczeństwa, czy proste sprawy związane z jakimś orynowaniem. Faktem jest, że to są dość proste elementy, o których trzeba czasami mówić, prawda, że podstawmy coś, żeby nie kapało na głowę, a nie dojdzie do większego nieszczęścia. Czy sposób zabezpieczenia. Przepiękne są te zamki, ale nie zawsze przy zabytkowym wyposażeniu sprawdzą się w 100% przed, chociaż jeżeli złodziej jest bardzo zdeterminowany, to najlepsze systemy zabezpieczeń też nie pomogą. No niestety niektóre obiekty wymagały pilnych działań tak zabezpieczających przed jakąś katastrofą budowlaną. Ale też podkreślamy, że i były i trwają prace konserwatorskie w większości w oparciu o dofinansowania zewnętrzne czy środki zebrane przez wspólnoty parafialne. Akurat kilka przykładów i zrealizowanych, i w trakcie, i rzeczy, które wynikają z prawidłowego zabezpieczenia obiektów, tutaj przeciwpożarowe, elektryczne elementy, a także, proszę Państwa, kościoły, które przeszły fachowe konserwacje, mają bogate wyposażenie, są zaopatrywane w systemy alarmowe. Są też, chciałem jeszcze zwrócić na dwa aspekty. Jeden dotyczy, jakbyśmy potraktowali obiekty, które wymagają, które zostały wyłączone z eksploatacji i czy to w danym momencie jest dla władz kościelnych balastem, czy można też wymyśleć inny sposób użytkowania. I akurat dla tego obiektu w Tychówku, który pierwotnie był typowany do skreślenia z rejestru zabytków, nasza instytucja wykonała inwentaryzację metodą skaningu laserowego, robiąc jak gdyby użytek na ewentualne przyszłe działania konserwatorskie. Ta sprawa jest jeszcze w trakcie uzgodnień i dalszego losu tego obiektu. Ale też praktyczne rzeczy, co tutaj zapewne ksiądz Romanik podniesie, jest kwestia użytkowania kościoła historycznego czy zagospodarowania, jeżeli już w tej miejscowości działa inny kościół, który przejął funkcje kultowe. Jeszcze jeden stary kościół, nieużytkowany od prawie 30 lat, ale jest wybudowany nowy, do którego przeniesiono stare wyposażenie. I taki pozytywny element, proszę Państwa, to jest obiekt, który w wyniku podpalenia w tej miejscowości w 1998 roku no, uległ prawie że całkowitemu zniszczeniu. Praktycznie w wielu przypadkach taki obiekt, no, ktoś by rozebrał całkowicie, być może jakąś kaplicę postawił, a mimo wszystko doszło do wspólnych działań i zarówno wspólnoty parafialnej, no właśnie, podpalił strażak dla celów, że tak powiem, że będzie brał udział w goszeniu. Zarobkowych. Ale to się ogarnęło niesamowicie i doszło do tak totalnego zniszczenia. Obiekt został odbudowany przy dużych dotacjach państwowych. Troszeczkę jak gdyby pewne elementy zostały zmienione, natomiast jego charakter został zachowany łącznie z przywróceniem rzeczy, które związane są tutaj z wnętrzem. A dla mnie jest taka ciekawa tablica, która tam stoi, który też mówi dużo o ludziach, którzy poświęcili trud i pracowali przy odbudowie tego kościoła. Gdybyśmy byli w takiej wspólnocie parafialnej i musimy zacząć remontować ten obiekt, no trzeba pomalować kościół. Jak go pomalować? Prosta rzecz, prawda? Czy należy słuchać naszych dziadków i osoby, które kiedyś zajmowały się malowaniem, które mówiły, że przed malowaniem dobrze jest ściany oskrobać? A w kościele historycznym, jeżeli oskrobiemy ścianę, a pod spodem, pod malaturą jest historyczna polichromia, to nie zawsze ci starsi mają rację. To może nie słuchać się, prawda? Trzeba przywrócić aniołowi skrzydła, czyli pewne prace konserwatorskie. Świąteczne dekorowanie, czyli namiętne upiększanie kościoła, który sam w sobie jest piękny. Jeden z księży nam mówił, jak w sposób prosty tłumaczy kwestię przypinania pineskami, jakichś girland i tak dalej. Odpowiadał w ten sposób, że proszę państwa, ja przyjdę do państwa, do waszego pokoju stołowego, przyniosę pineski, do tej szafy też poprzypitam swoje szarfy. I jak będziecie się czuli w tym momencie, jeżeli w ten sposób potraktujemy to wyposażenie? Sprzątanie. Widzieliście państwo kwestię jakichś rzeczy no prostych związanych. Jeżeli przyjdę do kościoła, wyleję dwa wiadra wody w tym drewnianym, zostawię mokre, prawda, to paruje, nasiąka i tak dalej. W latach 70. na przykład namiętnie stosowano opaski betonowe wokół kościołów ryglowych, które dokonały strasznych rzeczy w sensie stanu zachowania. To, co widzieliście państwo na tych obrazkach. Nieraz żeśmy się spotykali z takim odpowiedzią, że swego czasu nieprzychylne kościołowi instytucje bardzo się cieszyły, że są takie opaski wylewane wokół kościoła, bo to prędzej czy później ten kościół ulegnie zniszczeniu. Kwestia otoczenia, czyli harmonijnie powiązane wszystkich elementów wokół świątyni. No nie dajmy się złodziejom, a także praktyczny słownik dotyczący całości zagadnień związanych z konserwacją kościoła. To jest w tej chwili skrypt. Ten skrypt został praktycznie w 50% zrecenzowany przez księży i administratorów i na podstawie ich sugestii powstanie końcowa publikacja. Tutaj dziękuję za słuchanie.